Litera Łowie w Radiu Sfera.
Dzień dobry, tu Marek.
Dzień dobry, tu Przemek.
Przemek Chudzik.
I Marek Ospalski.
Audycja Litera Łowie w Radiu Sfera i w internecie, bo oczywiście jeśli nie dacie rady tego słuchać w Radiu Sfera, albo ktoś wam poleci, że fajna audycja.
No na pewno fajna.
No zdecydowanie, to znajdziecie nas w internecie. Wystarczy wbić po prostu sobie w wyszukiwarkę nazwę audycji. Tak. To jest nasze drugie spotkanie. Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy. No i będziemy się spotykać co dwa tygodnie. I będziemy mówić o literaturze, o książkach, będziemy polecać książki.
A ploteczki też się znajdą.
A no właśnie, dlaczego nie ploteczki? Ploteczki. Dobrze, no to od następnego razu zaczniemy od ploteczek.
Jakieś takie, kto z kim, gdzie, jak.
I dlaczego?
O.
I dlaczego? Robimy audycję pod auspicjami dyskusyjnych klubów książki, które działają w całej Polsce, ale również w Toruniu, w województwie kujawsko-pomorskim. Dyskusyjne kluby książki to taki program, który realizuje Księżnica Kopernikańska w Toruniu.
Tak, dokładnie.
Przemek jest przedstawicielem tego programu.
Tak.
To się moderatorem,
koordynatorem wojewódzkim. Chociaż mamy dwóch w województwie koordynatorów, bo jak się wspominało dwa tygodnie temu, Bydgoszcz ma swoich, my mamy swoich. No i kluby pracują dzielnie. Ja kupuję książki, oni książki biorą, czytają, oddają.
No właśnie, bo nie powiedzieliśmy, na jakiej zasadzie to działa dwa tygodnie temu, a to jest bardzo ważne.
Tak, to może teraz właśnie słowo o tym.
Przemek dostaje kupę kasy z Instytutu Książki.
Tak, i muszę te pieniądze przepuścić na książki, na które potem kluby zamawiają, ja im pakuję kartoniki, wysyłam, oni odsyłają i co miesiąc spotykają się godzinka, dwie godzinki, grupy koło 10 osób z moderatorem. Moderatorem jest najczęściej bibliotekarz albo barman. Bo i tak się zdarza. Czytają te książeczki, omawiają, dyskutują, gorące dyskusje, no albo mniej gorące, zależy co im się trafi. Czytają najczęściej, co? Prozę czytają, poezji nie czytają, dramatów też nie czytają.
Raczej nie, komiksy zdarza się czytać.
Tak, komiksy czytają i no to jest też słuszne.
Bo komiksy się czyta, a nie ogląda.
Dokładnie. I czytają, ale poza tym, że czytają, mogą przychodzić na spotkania autorskie, które organizuję, na które też muszę pieniądze przepuszczać. I na przykład jesteśmy po spotkaniach z Witem Szostakiem. Kto nie był, niech żałuje, ale może jakby odpokutować, przychodząc na Annę Brzezińską 20 marca na 18, czyli już w najbliższy wtorek. Będzie w Książnicy Kopernikańskiej.
Tak chciałem tylko zapytać, przepuszczanie pieniędzy na książki, przyjemna rzecz, prawda?
Bardzo, bardzo siedzę, wybieram, kluby mi sugerują, co by chciały przeczytać. Czasem ja im proponuję dobre książki do przeczytania, czyli po prostu wybieram, kupuję i to jest dostępne na tak zwanej wirtualnej półce. Wybierają sobie, piszą mi, że chcą takie książki, jeśli akurat są wolne, dostają i czytają.
I każdy może taki klub założyć.
Tak, wystarczy. No, na przykład u nas jest zasada, że trzeba być w Toruniu czytelnikiem Książnicy Kopernikańskiej, żeby taki klub założyć. Jeśli bibliotekarz wyrazi chęć, wolę i cokolwiek podobnego, może sobie taki klub założyć. Kupuję same nowości, więc no, najczęściej biblioteki nie mogą, a ja mogę i kupuję.
Przemek Chudzik, proszę państwa. Tak. Koordynator dyskusyjnych klubów książki.
Wojewódzki.
Prawie jak Kuba Wojewódzki.
Tak.
Kuba Wojewódzki od DKK. Przemek Chudzik, Książnica Kopernikańska w Toruniu. Dobrze, to przerobiliśmy temat dyskusyjnych klubów książki. Teraz przejdziemy do stałych elementów naszej audycji, czyli książki, jakie czytaliśmy ostatnio, tak. Jakie czytamy teraz i za jakie zabierzemy się
w najbliższym czasie.
Już niedługo, pewnie.
Tak, jak to się tylko skończy to, co się przeczytało, chyba że się coś objawi niezwykłego w międzyczasie.
Dobra, czy Przemek, zaczniesz?
Mogę. To może zacznę od tego, co ostatnio przeczytałem. Adam Robiński, Hajstry. Taka książeczka, nie za duża, wydana przez wydawnictwo Czarne. Rzecz bardzo ciekawa, bo facet pisze, że można jechać samochodem, zjechać gdzieś tam sobie w boczną drogę, wyjść, wejść na pole i odkryć coś zupełnie innego. Czyli na przykład pod Warszawą można wyjść na ubłocone pole obsypane śniegiem i poczuć się jak na Grenlandii. I naprawdę autentycznie on pokazuje, że człowiek może coś odkryć zupełnie nowego w czymś, co by się wydawało zna bardzo dobrze. Czyli zaśmiecony lasek.
Jakaś górka za domem.
Tak.
Niekoniecznie własnym.
Czy na przykład Pustynia Błędowska. Niby wiemy, że jest, ale nie wiemy, że...
Czy to jest książka pisana na zasadzie cudze chwalicie, swego nie znacie?
Odrobinę tak, ale chyba cel zasadniczy to jest odkryć zapomnienie, bo co to jest hajstra? Hajstra to czarny bocian. Kiedyś było go dużo, teraz jest go mało. I tak jak trudno spotkać bociana czarnego, tak trudno znaleźć czy uzmysłowić sobie, że czasami blisko są rzeczy, czy godne odkrycia, czy takie, które no już zapomniane zostały. I różne ciekawostki, no, że na przykład na pustyni błędowskiej rakiety wystrzelili tak jakby w kosmos, tylko że no nie, bo jest była wielkości ołówka i tam polski program kosmiczny w latach 60. się rozwijał dynamicznie. No nie wyszliśmy poza ten ołówek wystrzelony tam na 100 metrów. Ale było, było. I oprócz tego, że on pisze o takich, nie wiem, krajobrazach bocznych dróg, bo to jest podtytuł w ogóle chyba, krajobrazy bocznych dróg, to też opisuje tak odnogi historii. A to jakiś kanał Mościckiego gdzieś na Polesiu, a to znowu jakieś inne takie historie. O ojcu Naukowskiej pisze. On w ogóle wymyślił nazwę Pustynia Błędowska, bo pustynia to nie pustynia, tylko coś, co powstało po wyrębie lasu. Czyli książka tak czy inaczej godna uwagi. Można się różnych rzeczy dowiedzieć o Wiśle, o wioskach opustoszałych, zaburzańskich czy bieszczadzkich. No, ale może najważniejsze jest to, że potem faktycznie człowiek wychodzi do takiego parku, czy wychodzi na jakieś takie pole u gór, czy inne coś i faktycznie zaczyna się zastanawiać, że bycie pionierem to nie jest koniecznie zdobywanie czegoś nieodkrytego. To taki to stan umysłu.
No ja niestety zaniżę poziom, bo tak jak deklarowałem 2 tygodnie temu, czytam dla przyjemności głównie literaturę raczej rozrywkową. I będzie znowu o Robercie McCammonie. To jest facet, który ma na swoim koncie, na sumieniu kilka bardzo fajnych powieści, przy czym są to powieści rozrywkowe. Od razu dodam, zaznaczę i ostrzegam. 2 tygodnie temu mówiłem o Godzinie Wilka, czyli o człowieku, który jest likantropem. Zamienia się w wilka i w tej postaci potrafi biegać, zabijać, robić różne rzeczy. O. Z reguły te rzeczy, które zazwyczaj robią wilki w lesie. Ale Robert McCammon ma na koncie również książkę, która w Polsce ukazała się chyba po raz pierwszy w roku 91. Czyli niedługo, właściwie 30 lat minie. Nazywa się to Chłopięce lata. I jest to jedna, teraz z ręką na sercu chyba mogę powiedzieć, jedna z 10 najlepszych książek, które w życiu czytałem.
O, proszę państwa, brać i czytać.
Przyznaję się do tego, ale jest to książka dla mimo wszystko dla chłopców, dla dużych chłopców. To jest historia o 12-latka, w życiu którego nagle zaczynają dziać się dziwne rzeczy. I to jest powieść, która jest właściwie mieszanką wszystkiego. Horroru, thrillera, jakiejś powieści detektywistycznej, jest tam trochę ghost stories. Jest to tak świetnie poukładane, te puzzle do siebie tak dobrze pasują, że czyta się to właściwie bez wysiłku. I to jest wielki talent napisać tak książkę. Jednocześnie fabuła jest tak fajnie pomyślana, że właściwie od pierwszej strony u czytelnika następuje zawieszenie niewiary. A to jest kolejna bardzo istotna cecha u pisarzy rozrywkowych, którą ja bardzo cenię. Tak pisać o niedorzecznościach, żebym w to uwierzył. Chłopięce lata, polecam, nie chcę za dużo mówić, bo jest to dla mnie książka właściwie kultowa, więc mógłbym o niej gadać godzinami. Teraz skończę. Przechodzimy do działki pod tytułem Co teraz czytamy?
Co teraz? Co teraz leży otwarte na biurku i czeka, aż wrócę do domu? O wikingach teraz będę mówił. Uwaga!
Na czasie.
No, temat bardzo modny. Też chciałem mieć kiedyś długie włosy, ale nie wyszło. No, czytam sobie. Łukasz Malinowski, taki młody, inteligentny człowiek, zajmuje się naukowo wikingami, ale pewnie, żeby odreagować, zajmuje się też nimi nienaukowo, pisząc powieści. Na przykład jest taka seria o kowalu słów, czyli inaczej mówiąc o skaldzie, o Einarze skaldzie. I co tutaj dużo mówić? No jest to skald, który no ucieka, bo gdzie się nie pojawi, to narobi bałaganu. Jest w Irlandii, narobił bałaganu, potem pojawia się na Rusi, znowu narobił bałaganu i w pierwszej i drugiej części tomu trzeciego, tak chyba to trzeba policzyć, trafia do Bizancjum. Trafia do Bizancjum w X wieku i oczywiście też narobi bałaganu.
Taki hippie z niego.
Tak, tak, on ma tam swoją ekipę, gdzieś tam się gania z córką, córka chce go zabić, on chce zabić córkę, czyli same takie rodzinne, wikińskie klimaty. A co jest najlepsze? No jest mięsiście, jest fajnie, a przede wszystkim chłopak, który to pisze, czyli Łukasz Malinowski, no świetnie się zna na tym, co pisze, więc jest mnóstwo fajnie zamieszczonych smaczków, nie to, że nagle wali dygresję i teraz uwaga, jest puchar, Einar pije z pucharu, który jest taki i inny. No nie, nie, jest to bardzo płynnie zrobione. Więc, no i nie tylko kultura wikińska, no bo skoro siedzi sobie ten skald w Bizancjum, to się sporo możemy dowiedzieć o Grekach, takich wczesnośredniowiecznych. Jest tam trochę elementów nadprzyrodzonych, taka odrobinę fantastyka, no bo mimo, że są w Bizancjum, no to swoje wierzenia tam zabierają. Więc dosyć ciekawie wygląda, jak, no też mówiłeś, Marku, o wilkołakach, a tam też są, zbiera takich berserków, którzy, no, są zdrowo walnięci, bo ich są pomieszani ze zwierzętami, że tak, o, ujmę. No i tam robią tym grzecznym, ułożonym Grekom...
Kuku.
Kuku robią.
Robią kuku.
A te tomy czytałem jeden po drugim, tam jest Kowal Słów, tom pierwszy, Kowal Słów. O Ajnarze Skaldzie, Łukasz Malinowski, na pewno, jak w sobie...
Seria.
Sobie wpiszecie, znajdziecie, polecam, to wydaje wydawnictwo Erika i warto poczytać. Ma tam swoje niedostatki, ale co tam.
Niedostatki się nie liczą, liczy się to, co jest dobre. Ja krótko o tym, co teraz ja czytam. Znowu sięgam do książki, która została wydana dokładnie 10 lat temu przez wydawnictwo Znak, Instytut Wydawniczy Znak. Książka nosi tytuł Po tamtej stronie, po prostu, Po tamtej stronie.
I już.
Autorem jest Alfred Kubin, to jest monachijski, niemiecki symbolista, malarz, któremu w pewnym momencie odbiło. Zdarzył mu się tak zwany epizod psychotyczny, z którego chyba zresztą do końca życia całkowicie nie wyszedł. I to sprawiło, że zupełnie inaczej zaczął postrzegać swoją sztukę, swoje chyba życie też i przede wszystkim rzeczywistość. Nagle ta rzeczywistość zaczęła mu się jawić w takich barwach dosyć zwariowanych. I na kanwie tego wszystkiego napisał książkę Po tamtej stronie. I to jest książka, która właściwie jej odczytywanie po latach, kiedy już mieliśmy za sobą i totalitaryzm komunistyczny i totalitaryzm faszystowski, jakby przewiduje obydwie te rzeczy. Po tamtej stronie to jest historia człowieka, który nagle, ni stąd, ni zowąd, został zaproszony przez dawnego przyjaciela z gimnazjum do odwiedzin w Państwie Snu. Państwo Snu zostało założone przez tego przyjaciela, który zaprasza, a główny bohater zabiera swoją żonę i jedzie do Państwa Snu. Przemierza całą Europę, trafia do Państwa Snu i tam okazuje się, że to jest taka kraina urządzona całkowicie według widzimisię i mniemania tego właśnie przyjaciela. Co ciekawe, nigdy tam nie ma słońca. Słońce nigdy nie przebija się przez chmury. Kubin był symbolistą, więc ta książka może być odczytywana. Ona jest gęsta od różnych symboli, od różnych aluzji, które można sobie dekodować, które można sobie tropić i jakoś starać się tę książkę przełożyć na polski. Jest świetna, naprawdę. Polecam. Jeszcze raz, Po tamtej stronie Alfred Kubin. To teraz czytam. Sprawia mi wielką przyjemność ta lektura.
To Marku, puść sobie do tego jako soundtrack muzykę Carla Gesualdo, taki XVII-wieczny kompozytor. Ale jak zobaczyłem, że go żona zdradza, to zabił żonę, zabił kochanka, a potem mu odbiło. A i po tym, jak mu odbiło, komponował świetne madrygały.
Zupełnie nie wiem, jak mam to skomentować. Do czego mnie nakłaniasz? Do madrygałów.
Do madrygałów.
Dobra, to przechodzimy teraz do rzeczy, po które sięgniemy
tak, co?
Później.
Komiks bym przeczytał.
Super, bo ja też.
No, bo warto dodać, że Marek jest moderatorem klubu komiksowego w Książnicy.
Za dużo powiedziane, po prostu sobie czytam z kumplami.
No, ale. Tak, i co? I komiks bym sobie przeczytał pod tytułem Towarzysze Zmierzchu. To jest komiks może nie najnowszy, ale będzie wznowiony już wkrótce. Komiks, no po prostu dzieje się w średniowiecznej Francji i jak to w średniowieczu bywa, dużo różnych dziwnych, niezwykłych rzeczy będzie się tym towarzyszom przytrafiało, z tego, co tam już wiem. Rysunkowo jest chyba dosyć klasyczny, jest to taka kreska z lat dawniejszych, może.
Może o stylu nie dyskutujmy, bo to jest rzeczywiście rzecz, o której można by gadać godzinami. Sposób narracji jest dosyć klasyczny. To jest rzecz, która jest właściwie klasykiem komiksu europejskiego i komiksu frankofońskiego. No i właściwie, gdybym miał wybierać tylko jeden komiks, który kupię w tym roku, to byliby to Towarzysze Zmierzchu. I to jest taka moja rekomendacja.
O, to jest naprawdę, zapowiada się dobrze, 220 parę stron, więc będzie sporo czytania przyjemnego. Na to liczę.
Podobno pierwszy tom ma się pokazać w kwietniu.
Tak, 18 chyba.
18, no to trzeba zbierać pieniądze. bo to nie będzie tani zakup. W okolicach stówy trzeba będzie wysupłać z portfela, żeby się zaopatrzyć. Pewnie w dyskontach
będzie
z książkami będzie taniej, ale mimo wszystko to cena będzie oscylowała w granicach 70-90 zł.
Ale wydaje się, że warto. Jeśli kogoś chociaż trochę komiks interesuje, to rzucić okiem wypada.
No to ja powiem, że też się zabiorę za komiks. Po raz kolejny przeczytam sobie 8 tom Torgala, a później będzie 9 tom Torgala. Alino to jest jeden z lepszych podobno.
Tak, słyszałem.
A później będzie jeszcze lepszy, czyli 9 Łucznicy.
No, ponoć najlepszy, jak wieść się niesie.
Właściwie tak. Jest najbardziej spójny fabularnie, najbardziej sensowny, najfajniejszy, daje najwięcej satysfakcji czytającemu. Oczywiście cała seria jest bardzo satysfakcjonująca, bo to jest w końcu Torgal. Ale Alino i Łucznicy to rzeczywiście mistrzostwo. W tym momencie Rosiński osiągnął wyżyny, jeśli chodzi o opowiadanie historii Torgala. Ale jeszcze jedna rzecz się pojawi w Polsce, już niedługo. Ona miała się pojawić w zeszłym roku, ale jakoś do tego nie doszło. Już niebawem, na dniach być może, pojawi się Providence, akt pierwszy. I to jest po prostu świetny komiks, scenarzysta Alan Moore. To jest nazwisko, które znawcom...
Znany i lubiany.
No właśnie, znawcom komiksu chyba... Mówi wszystko i to jest cała rekomendacja. Za rysunki, za grafikę odpowiada Jason Burrows albo Burrows lub Burrows, w zależności z jakiego zakątka brytyjskiego świata pochodzicie. Możecie sobie różnie to wymawiać. I to jest historia opowiedziana na kanwie dzieł Lovecrafta, po prostu. Jeśli ktoś lubi wielki i niecny Cthulhu, jeśli ktoś lubi te klimaty, to bardzo mocno zachęcam. Providence, akt pierwszy i chyba w marcu albo w kwietniu będzie w Polsce, jeśli nie będzie znowu obsuwy, tak jak było to w zeszłym roku.
Bo chyba właśnie ten komiks miał się pojawić już...
W październiku, listopadzie 2017, ale niestety jakoś tak ta premiera była bardzo mocno odwlekana.